Społeczny strach przed koronawirusem i dezorganizacja spowodowana pandemią w służbie zdrowia drastycznie ograniczyły diagnostykę i leczenie wielu chorób, groźnych chorób przewlekłych. Lekarze, specjaliści i organizacje prozdrowotne przekonują wszelkimi sposobami, aby nie rezygnować z badań profilaktycznych, zwłaszcza w kierunku nowotworów. Koronawirus nie zatrzymał ich rozwoju, a liczba osób zgłaszających się na takie badania niestety niebezpiecznie spadła. Jakie mogą być tego konsekwencje? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest doktor habilitowany nauk medycznych Ewa Sierko, wiceprezes Fundacji Torax, adiunkt w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i kierownik oddziału radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85744222, pod którym można zadawać pytania naszemu gościowi, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Miniony tydzień upłynął pod znakiem promowania profilaktyki przeciwnowotworowej prowadzonej przez Fundację Torax, czyli Fundację Rozwoju Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Klatki Piersiowej w ramach OncoWeek 2020. A pani docent jest przewodniczącą Komitetu Naukowego tego przedsięwzięcia. Wszystkie wydarzenia odbywały się online. Czy wiadomo, do ilu osób udało się dotrzeć w ten sposób i co udało się im przekazać?
Rzeczywiście konferencja w tym roku miała nietypowy charakter, ponieważ była online, chyba że będziemy mówili o tym, że jeśli chodzi o ten rok, to typowy, bo wszystkie konferencje w taki sposób się odbywają. Ale w przeciwieństwie do roku ubiegłego, gdzie konferencja była, można powiedzieć, w realu, obawialiśmy się o możliwość dostępu do naszych aktywności, które szeroko reklamowaliśmy w mediach. Czy wszyscy rzeczywiście dowiedzą się o możliwościach pozyskania szeregu informacji. Ale jesteśmy z dostępu do mieszkańców naszego województwa bardzo zadowoleni. Konferencja była ukierunkowana zarówno na taką szeroką populację mieszkańców województwa podlaskiego, jak i młodzież w wieku szkolnym. Dedykowana była również pacjentom chorym na nowotwory i ich rodzinom, ale też studentom kierunków medycznych, pielęgniarkom oraz lekarzom.
To były założenia, a w praktyce?
I w praktyce rzeczywiście tak się odbyło. Były różne aktywności w ciągu całego tygodnia dedykowane w różnych zakresach czasu dla różnych grup. Muszę powiedzieć, że bardzo fajna okazała się konferencja studencka, która inaugurowała ten tydzień OncoWeek. Podczas tej konferencji młodzież zaznajomiona była z konsekwencjami palenia tytoniu, e-papierosów, ale też był konkurs na przeciwdziałanie paleniu papierosów, na najfajniejsze hasło, które mogłoby odwlec młodego człowieka od rozpoczynania palenia albo rzucenia palenia papierosów, ponieważ wiemy, że bardzo często młodzież zaczyna palić papierosy, a konsekwencje tego nałogu doświadczamy jako już dorośli ludzie w wieku 50, 60 i starszym wieku w postaci nowotworów głowy szyi, raka pęcherza moczowego, raka płuc i innych nowotworów. I muszę powiedzieć, że kapitalne hasła młodzież stworzyła, kilka z nich przytoczę. Hasło, które zajęło pierwsze miejsce, życie to przygoda, na nałogi zdrowia szkoda. Inne na przykład hasło: papierosy odrzuć w kąt, zniknie wokół ciebie swąd, idź na rower lub na rolki, w domu zjedz zupę z fasolki. Albo inne: twoja przyszłość, twoja bajka, a to wszystko może zaprzepaścić jedna fajka. Dbam o siebie i nie palę. Albo: bądź jak z bajki, odrzuć fajki. Inne: jeśli pamięć twoja słaba, e-papieros nie pomaga. Także muszę powiedzieć, że bardzo nas ucieszyło to zaangażowanie młodzieży, bo tak naprawdę jeżeli młodzież jest zaangażowana, to oznacza, że osiągnęliśmy największy sukces. Mieliśmy też różne spotkania z pacjentami. Była w ostatnią niedzielę taka konferencja otwarta, która wciąż jest dostępna na stronach oncoweek.pl. Konferencja otwarta, materiały udostępnione, to są przygotowane przez studentów, przez lekarzy, przez różne grupy koalicji pacjenckich.
Czy to jest taki swego rodzaju poradnik?
To jest taki poradnik tak naprawdę, gdzie można się udać po pomoc, jakie są w ogóle możliwości wsparcia, szczególnie dla pacjentów, którzy mają świeżo rozpoznaną chorobę nowotworową i ich rodzin, bo często w momencie nowej diagnozy jesteśmy tak naprawdę zabłąkani, nie wiemy gdzie się udać, od kogo możemy liczyć na wsparcie. Także tutaj jest bardzo dużo informacji i przy okazji dla pacjentów, jak również rodzin, chciałabym polecić nową tworzoną stronę na koncie Fundacji Torax, na stronie internetowej Fundacji Torax. Jest to specjalna strefa pacjenta Fundacji Torax, ale również zapraszam na Facebook, na strefę pacjenta Fundacji Torax i tam będą zamieszczane cały czas aktualne informacje dotyczące po prostu różnych form wsparcia dla pacjentów chorych na nowotwory i ich rodzin.
Czy te informacje, wskazówki zawierają również te obecne wymagane obostrzenia, czy też...
To znaczy obostrzenia dotyczą wszystkich nas, to są obostrzenia ministerialne, także tutaj musimy się wszyscy do tego stosować. Natomiast jako onkolog chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że choroba nowotworowa, szczególnie rozpoznana w bardziej zaawansowanych stadiach, niesie za sobą bardzo duże ryzyko zgonów. I tak naprawdę choroba nowotworowa dziennie powoduje więcej zgonów niż koronawirus. Natomiast my nie słyszymy tych liczb, o których, o chorobie nowotworowej. W związku z tym tak naprawdę odsuwamy myśl o chorobie nowotworowej.
No nie do końca maturzysty aż tak się... czy też studenta, który by chciał to wszystko zliczyć i pokazać.
Tak, nie bardzo się tej choroby boimy, a powinniśmy. Znaczy nie tyle bać, ile być świadomym i tak naprawdę jednak przychodzić na badania profilaktyczne i zgłaszać się w momencie wczesnych objawów choroby nowotworowej, a nie bać się koronawirusa, że a może teraz jest koronawirus, to ja może pójdę na to badanie za pół roku albo za rok. Tak proszę nie robić, jeżeli są jakiekolwiek symptomy choroby nowotworowej, kiedy państwo jesteście zaniepokojeni, podejrzewacie taką chorobę nowotworową, warto zgłosić ją do lekarza, również też na badania profilaktyczne.
No, tegoroczny OncoWeek zawierał między innymi informacje, profilaktykę jednego z nowotworów, to są, dużo tam jest tych nowotworów, mówię o grupie nowotworów głowy i szyi, wspomniała już pani o nich. Może spróbujmy teraz powiedzieć kilka takich najważniejszych rzeczy dotyczących profilaktyki, czyli najpierw jak to się może zacząć, czego nie można lekceważyć i co robić, jak coś widzimy.
Przede wszystkim musimy, cały czas będzie nam przyświecał tutaj czynnik taki zapobiegawczy, czyli jakby nie palenia papierosów, nie spożywania alkoholów wysokoprocentowych. Ale jeżeli tak naprawdę zaobserwujemy u siebie objawy o charakterze owrzodzenia, guzka, niegojących się takich otarć w zakresie jamy ustnej, bólu gardła, powiększającego się migdałka, bólu przy połykaniu, powiększającego się guza na szyi, czy krwawienia z nosa, szczególnie z jednego przewodu nosowego, to są objawy tak naprawdę, których nie powinniśmy lekceważyć, a szczególnie objawów, które przetrwają powyżej 3 tygodni. Powinniśmy się z takimi objawami zgłosić do lekarza dentysty, do lekarza chirurga stomatologicznego, do laryngologa, do chirurga szczękowego. Jeżeli nie mamy możliwości zgłoszenia się bezpośrednio tam, zawsze też możemy zgłosić się do onkologa albo też do swojego lekarza rodzinnego, który pokieruje dalej na kolejne badania. W zakresie nowotworów głowy i szyi jest o tyle istotne, że odwleczenie rozpoznania o kilka miesięcy powoduje, że u wielu pacjentów nie jesteśmy w stanie wyleczyć tej choroby. A z drugiej strony odwleczenie o kilka miesięcy powoduje, że jakość życia po leczeniu z powodu nowotworów głowy i szyi może być naprawdę obniżona i mogą wskutek leczenia pojawić się pewne dysfunkcje, czy w mówieniu, czy w połykaniu. A tego naprawdę możemy uniknąć, jeżeli rozpoznamy tą chorobę we wczesnym stadium zaawansowania.
Może trochę szerzej na ten temat, bo tak mówi się, że jakość życia będzie gorsza, ale tak naprawdę to przy takich nowotworach często trzeba usunąć kawałek twarzy na przykład.
Trzeba usunąć fragment twarzy, fragment języka, fragment dna jamy ustnej. Czasami w przypadku chrypki na przykład, która trwa dłużej niż 3 tygodnie i bagatelizujemy to, po kilku miesiącach musimy na przykład doprowadzić do usunięcia krtani, żeby wyleczyć chorobę nowotworową. Także tutaj przy braku krtani oczywiście zakładane są protezy głosowe, uczymy pacjentów mówić, ale to już nie jest taka mowa, która była przed usunięciem krtani. Podobnie przy dużych, radykalnych operacjach w zakresie jamy ustnej, kiedy musimy usunąć fragment języka, dna jamy ustnej, policzka. Oczywiście nasi cudowni lekarze, laryngolodzy, chirurdzy szczękowi robią operacje rekonstrukcyjne. To jest zupełnie inna operatywa w obecnych czasach niż była jeszcze ćwierć wieku temu. Niemniej jednak zawsze pozostanie ubytek w wyglądzie, ubytek w funkcji, w postaci żucia, w postaci mówienia. zamówienia w postaci przyjmowania pokarmów czy funkcjonowania w ogóle.
To w takim razie powiedzmy, do którego momentu zauważone te objawy i już potwierdzony nowotwór jeszcze jest w stanie, może być jeszcze wyleczony tak, żeby nie trzeba było robić takich drastycznych ubytków?
To znaczy muszę powiedzieć, że we wstępnych dwóch fazach praktycznie kliniczne, stadium pierwsze i drugie, czyli tak naprawdę to trudno powiedzieć, bo tak jednoznacznie, dlatego że w zależności od lokalizacji tego nowotworu w zakresie głowy i szyi, to stadium jest inaczej określone. Ale generalnie chodzi o to, żeby nowotwór nie przekraczał 2 centymetrów w zakresie krtani. Musi być to znacznie mniejszy nowotwór, bo musimy pamiętać, że krtań jest bardzo małym narządem. Czyli tak naprawdę zachłystywanie się przy połykaniu pokarmów, czy chrypka, która trwa dłużej niż 3 tygodnie, to jest taka charakterystyczna tempa chrypka, nie taka dźwięczna chrypka, ale tempa chrypka powinna naprawdę nas skłonić do tego, żebyśmy zgłosili się do lekarza. Oczywiście w tej chwili metody nie tylko operacyjne wdrażamy w leczeniu pacjentów z większymi zaawansowaniami. Możemy leczyć pacjentów z zastosowaniem nowoczesnej radioterapii, radioterapii połączonej z chemioterapią. Jednak tutaj leczenie jest długie, wielotygodniowe i taka rehabilitacja pacjenta po zakończonym leczeniu też długo trwa.
No dobrze, to w takim razie za chwilę spróbujemy powiedzieć o kolejnym nowotworze, a dokładnie też o grupie, bo wszędzie mogą być te zmiany na skórze. Dziś w tej audycji mówimy o profilaktyce nowotworowej w czasach pandemii, a przyczynkiem do tej rozmowy był ubiegły tydzień, gdzie odbywały się właśnie wszelkie akcje związane z OncoWeek 2020. Gościem w naszym studiu jest onkolog, doktor habilitowany nauk medycznych Ewa Sierko, wiceprezes Fundacji Torax, ale na co dzień także adiunkt w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także w Białostockim Centrum Onkologii, kierownik oddziału radioterapii. Pani docent, jeden dzień OncoWeek poświęcony był profilaktyce zachorowań na nowotwory skóry. Taka pora jak teraz, grudzień, no może listopad, październik, to był czas, kiedy po wakacjach chyba sporo ludzi zgłaszało się, żeby sprawdzić swoje znamiona, sprawdzić różnego rodzaju przebarwienia na skórze. Jak teraz jest?
No rzeczywiście tak się działo. W tej chwili lekarze rodzinni prowadzą szereg telekonsultacji.
I nie
z
widzą.
Tego co wiem, to nie do końca nie widzą, dlatego że proszą o sfotografowanie danego znamiona, znamienia czy danej zmiany skórnej swojego pacjenta i pokazanie czy przesłanie na telefon komórkowy. Także to nie jest taka zupełnie ślepa teleporada. Także tutaj szacunek też do lekarzy rodzinnych. Natomiast rzeczywiście dostęp jakby do lekarza, wszyscy o tym wiedzą, zdecydowanie się pogorszył. Natomiast musimy mieć świadomość, że pomimo, że dostęp do lekarza jest gorszy, dostęp do naszej skóry wcale nie jest gorszy i my jako ludzie powinniśmy naszą skórę oglądać raz w miesiącu, raz na 2 miesiące pod kątem, czy nie pojawiają się jakieś nowe zmiany. Tą swoją skórę nawet powinni oglądać młodzi ludzie, dlatego że nowotwory skóry o charakterze czerniaka rozwijają się również w młodym wieku. I powinniśmy zwracać uwagę na nowo pojawiające się znamiona, na znamiona, które występowały, ale zaczynają ulegać powiększeniu. Ich brzegi zaczynają być nierównomierne, koloryt ich zaczyna być nierównomierny z tendencją takiego czernienia, takiego granatowego odcienia barwy. Kiedy te znamiona zaczynają nas niepokoić, to znaczy, że jakieś jest takie swędzenie, pieczenie, uczucie niepokoju w okolicy znamienia. Jeżeli to znamie zaczyna nam robić się grubsze. To są wszystko cechy takie złośliwości znamienia, niepokoju przynajmniej, które powinniśmy pokazać lekarzowi i które powinny być zdiagnozowane. Starsi ludzie powinni się również badać pod kątem nie tylko czerniaka, ale również występowania raka skóry, który bardzo często pojawia się na skórze głowy i szyi, bo ta okolica jest najbardziej wystawiona na słońce, ale również barków, ramion i innych części ciała. Tak na raki skóry, w ogóle czerniaki chorują często ludzie właśnie w podeszłym wieku, ale też bardzo często ludzie, którzy pracują na ekspozycji na słońcu, na przykład rolnicy, marynarze, ale też sportowcy czy ogrodnicy, ci, którzy po prostu przebywają dużo na słońcu. Natomiast na raka skóry są narażeni też ludzie, którzy rekreacyjnie przebywają na słońcu. To są na przykład żeglarze, to są ludzie uprawiający sport, jeżdżą często na rowerze, biegają w słoneczne dni, ale też my wszyscy, którzy korzystamy z urlopów w ciepłych krajach i wygrzewamy się na plaży, korzystając z kąpieli słonecznych. Także tutaj tak naprawdę bardzo ważna jest ta profilaktyka z jednej strony, jeśli chodzi o oglądanie swojej skóry, ale jeszcze ważniejszą profilaktyką jest profilaktyka pierwotna, czyli zapobieganie rozwojowi czy to czerniaków, czy raków skóry, mianowicie poprzez unikanie ekspozycji na słońce w takich godzinach środkowodziennych, czyli od godziny 11 do godziny 15, stosowanie filtrów UV i to wielokrotne, szczególnie jeżeli zażywamy kąpieli w jeziorze, w morzu, w rzece, dlatego że nawet filtry wodoodporne nam się zmywają. Poza tym noszenie kapeluszy, czapek z daszkiem, okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV, gęsto tkanych ubrań, to może być len, to może być bawełna, a przede wszystkim matki też muszą zwracać uwagę na swoje pociechy, żeby one bawiły się w cieniu, bo skóra małego dziecka jest bardzo mocno wrażliwa na promieniowanie ultrafioletowe.
Czy ma Pani orientację, jak jest ze zgłaszaniem się na kontrolne, profilaktyczne badania, jeśli chodzi właśnie o te nowotwory skóry u Was?
U nas na pewno jest mniej pacjentów, którzy przypadkowo zgłaszają się na takie badania. Natomiast Białostockie Centrum Onkologii realizuje program profilaktyki nowotworów skóry. I my aktywnie zapraszamy pacjentów w określonym wieku, to jest wiek powyżej 50 lat, u których mogą być, którzy podejrzewają u siebie nowotwory skóry. Jest to program ministerialny z funduszy europejskich. I tak naprawdę tutaj partycypują w tym wykrywaniu wczesnych postaci raków skóry i czerniaków również różne ośrodki lekarza rodzinnego. Także bardzo zapraszam Państwa do uczestnictwa w tym programie. Akurat województwo podlaskie, lubelskie nadzorowane jest i koordynowane przez Białostockie Centrum Onkologii. Na stronie Białostockiego Centrum Onkologii mogą Państwo znaleźć informacje, kto i kiedy i gdzie może trafić na takie badania. I zachęcam, dlatego że skóra u pacjenta, u którego jest podejrzenie na przykład czerniaka, jest oglądana w sposób specjalistyczny pod specjalnym urządzeniem, które się nazywa dermatoskop. Jest to taka specjalna medyczna lupa pozwalająca na powiększenie kilkukrotne danych znamion i zdecydowanie lepsze obejrzenie tej zmiany, analiza danej zmiany pod kątem pewnych czynników złośliwości i decyzja, czy taką zmianę należy usunąć, czy pozostawić w obserwacji.
To nie dzieje się tylko w Białostockim Centrum, ale także w innych ośrodkach, które można znaleźć, tak?
To znaczy do badania w Białostockim Centrum Onkologii rekrutują liczne ośrodki lekarza rodzinnego.
Czyli można się zgłosić do lekarza rodzinnego,
ale tam jest wstępny przesiew pacjentów, prawda? I ci, którzy rzeczywiście się kwalifikują do programu, są dalej kierowani do Białostockiego Centrum Onkologii celem badania dermatoskopowego i ewentualnie dalszego leczenia przeciwnowotworowego.
Jeszcze tak w skrócie, jak szybko może się rozwijać nowotwór skóry?
To mogą być lata, to mogą być miesiące, ale są nowotwory skóry, które rozwijają się bardzo błyskawicznie i to są tak naprawdę u niektórych ludzi tygodnie.
A jeśli chodzi o konsekwencje, czyli jeżeli zaniedbamy, widzimy, że się rozwija, jakie przerzuty najczęściej wykonuje ten nowotwór?
Jeśli chodzi o nowotwór skóry, tak zwany niemelanocytarny, czyli rak skóry, to ten nowotwór zazwyczaj rozwija się miejscowo. Tyle tylko, że on im jest większy, tym nacieka coraz głębsze struktury tkankowe, powodując dolegliwości bólowe, bardzo brzydki wygląd i trudności potem w leczeniu operacyjnym. Często stosujemy wówczas radioterapię. Może on po prostu doprowadzić do destrukcji pewnych struktur naszego ciała, na przykład ubytku powieki, ubytku wargi. Natomiast jeśli chodzi o czerniaki, to we wczesnych stadiach rozwoju czerniaka szerokie wycięcie znamienia czerniakowego może doprowadzić do całkowitego wyleczenia. Często wykonuje się operację węzła wartownika, czyli również usunięcia najbliższych węzłów chłonnych, celem sprawdzenia, czy tam nie ma pojedynczych komóreczek nowotworowych, celem zabezpieczenia dalszemu przerzutowaniu. Natomiast choroba zaawansowana, czerniak zaawansowany daje przerzuty praktycznie tak zwane in transit, czyli po drodze drodze do węzłów chłonnych na skórze, do węzłów chłonnych i praktycznie do każdego narządu, do mózgowia, do płuc, do wątroby, do tkanki podskórnej, do węzłów chłonnych całego ciała. Praktycznie każdy narząd naszego ciała może być zajęty procesem nowotworowym, jeśli chodzi o czerniaka.
Dlatego im wcześniej, tym lepiej i spróbujmy sprawdzić to, co się dzieje, te nasze zmiany na skórze. A jest możliwość, ponieważ można to wszystko zrobić korzystając z tego programu.
W ramach programu profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej.
A za chwilę powiemy o nowotworach płuc. Dziś z pomocą onkologa, doktor habilitowanej nauk medycznych Ewy Sierko, mówimy o tym, jak ustrzec się nowotworów, jak nie lekceważyć ewentualnych zmian i jak nie bać się profilaktycznych badań, które w czasach pandemii może komuś się wydają utrudnione, ale przebiegają tak samo. Jedynie trzeba założyć maseczkę i zdecydować się pójść na takie badania. Na ostatnich wydarzeniach, które mieliśmy w ubiegłym tygodniu, wiele mówiono na temat nowotworu płuc i właśnie temu tematowi teraz poświęcimy więcej czasu. Jedna z konferencji online skierowana była właśnie do uczniów szkół podstawowych i tam chodziło o to, żeby namówić tych młodych, żeby nie palili papierosów.
Tak, dlatego że palenie za młodu kończy się tym, że w wieku dojrzałym, kiedy chcielibyśmy żyć pełnią życia, doświadczamy rozwoju chorób nowotworowych, w tym raka płuca. Stąd też tak naprawdę krzewienie świadomości w młodym pokoleniu, że papierosy szkodzą i nie powinny być stosowane przez nich, używane przez nich, jest po prostu kluczowe. Także dlatego nas bardzo cieszy taka duża frekwencja, bo 13 szkół wzięło udział w takiej konferencji uczniowskiej, która była prowadzona online i szereg różnych haseł, które antynikotynowych, które nam zaproponowali nasi młodzi koledzy.
Jak słyszeliśmy, były nawet niektóre bardzo interesujące i jak na wiek dość
bardzo dojrzałe.
Dojrzałe właśnie.
W zeszłym roku była konferencja młodzieżowa dotycząca, była taka debata młodzieżowa dotycząca, które elementy powodują, że nie powinno się palić. Czy elementy zdrowotne, czy finansowe. I tak naprawdę chyba zdrowotne wygrały, natomiast w tym roku konkurs dotyczył właśnie tych haseł antynikotynowych, również przeciwko e-papierosom.
Jeśli chodzi o właśnie raka płuc, płuca, tak się też mówi, również chyba teraz obserwujemy spadek diagnostyki i jeśli chodzi o ten czas pandemii, czy to się może skończyć?
Rzeczywiście pacjenci trafiają dosyć późno, nie bardzo bagatelizują pierwsze objawy raka płuca, które są często bardzo niecharakterystyczne. Musimy mieć świadomość tego, że wczesny rak płuca nie daje w ogóle żadnych objawów. Bardziej zaawansowane raki płuca dają objawy pod postacią dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, duszności, krwioplucia, objawiają się zapaleniami płuc, czyli tak naprawdę to są objawy, które też występują, no poza może krwioplucia, w innych chorobach zapalnych płuc czy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.
Ale kaszel kiedy się pojawia?
Kaszel może się pojawiać przy okazji każdej infekcji, natomiast kaszel również może się pojawiać wskutek zaawansowanego raka płuca. I ponieważ rak płuc rozwija się w sposób taki utajony, to szczególnie osoby, które są narażone na rozwój tego nowotworu, a to są osoby, które palą papierosy, bądź też pracowały w szkodliwych warunkach zawierających na przykład azbest, nikiel, beryl, kadm, czy sadze, czy radon, prawda? To są osoby, u których taki nowotwór może się rozwinąć zdecydowanie częściej. Powinny zgłaszać się na badania profilaktyczne. I tutaj mamy obecnie państwu, jako Białostockie Centrum Onkologii, do zaoferowania unikatowy program, bardzo innowacyjny program, a mianowicie profilaktykę wczesnego raka płuca. Na czym ona polega? Profilaktyka wczesnego raka płuca polega na wykonaniu u osób z podwyższonej grupy ryzyka, czyli osób powyżej 50 roku życia, które paliły papierosy bądź też pracowały w takich szkodliwych warunkach, o których wspomniałam wcześniej, niskodawkowej tomografii komputerowej.
Co to znaczy?
To jest tomografia komputerowa, tylko z wykorzystaniem specjalnej technologii, która daje niewiele większą dawkę, deponuje w pacjencie niewiele większą dawkę niż klasyczne zdjęcie rentgenowskie. Rak płuca jest słabo wykrywalny na zdjęciu rentgenowskim, na zdjęciu RTG klatki piersiowej. Bardzo dobrze widać natomiast ten nowotwór na zdjęciu tomografii komputerowej. I tutaj przesiewowo, jeżeli wykonamy niskodawkową tomografię komputerową, czyli tomografię komputerową, która powoduje podanie w obręb ciała pacjenta niewielką dawkę promieniowania jonizującego, możemy wykryć wczesne postaci nowotworów płuc i szybko skierować takiego pacjenta do leczenia operacyjnego bądź radioterapii i dać takiemu pacjentowi największe szanse nawet na wyleczenie całkowite z raka płuca. Bo musimy powiedzieć, że rak płuc jest naszym bardzo niedobrym przeciwnikiem, bardzo agresywnym przeciwnikiem. Zajmuje on pierwsze miejsce w kraju z powodu śmiertelności, z uwagi na śmiertelność z powodu w ogóle nowotworów złośliwych. Pacjenci zgłaszają się w zaawansowanym stadium nowotworu, szczególnie obecnie w tej sytuacji, w dobie pandemii.
A jak jest właśnie z tym zgłaszaniem się? No bo jak usłyszałem ostatnio w mediach, że w przypadku mamografii, na przykład w województwie śląskim, spadek był z 13 bodajże tysięcy zgłaszających się w ubiegłym roku do 400 osób, tylko 400 osób w tym roku, w tym okresie pandemii. W mazowieckim podobna sytuacja, z około 8 tysięcy do 300. To jak jest w przypadku właśnie badań profilaktycznych, jeśli chodzi o raka płuc?
No muszę powiedzieć, że my te badania profilaktyczne dopiero rozpoczynamy i pierwsi pacjenci poddani zostali tym badaniom w listopadzie. Także w tej chwili mamy już kilkudziesięciu pacjentów zrekrutowanych do tego badania, którzy byli poddani takiemu badaniu, ale już kolejkę mamy zajętą do końca grudnia, jeśli chodzi o to badanie. Natomiast w styczniu, lutym, marcu będziemy rozszerzać dostępność tego badania. Ale już teraz można kontaktować się z Białostockim Centrum Onkologii, dzwoniąc na numer call center, który znajduje się na stronie internetowej Białostockiego Centrum Onkologii, żeby dowiedzieć się o detale dotyczące tego badania, jak również zapisać się w kolejkę. Tam panie w skrócie zrobią takie, zapytają o kilka podstawowych czynników, które pacjenta kwalifikują bądź dyskwalifikują z takiego badania, a już bardziej szczegółową ankietę kwalifikującą do tego badania niskodawkowej tomografii komputerowej pacjent będzie musiał wypełnić i uzupełnić ustnie w trakcie wizyty kwalifikacyjnej w Białostockim Centrum Onkologii.
A co dyskwalifikuje? Bo wspomniała pani, że powiedzą, co może zdyskwalifikować.
Co może zdyskwalifikować? Zbyt młody wiek, zbyt dojrzały wiek, powyżej 74 lat.
To jeśli chodzi o ten program.
Jeśli chodzi o ten program. Albo fakt na przykład, że pacjent nie palił papierosów i nie przebywał w środowisku toksycznym, które niesie za sobą ryzyko rozwoju raka płuca.
Ale to nie znaczy, że on może nie mieć raka płuca. On też może
oczywiście może mieć raka płuca, tylko...
Niepalący też mają.
Też
30%
mają,
bodajże.
Tak, też mają i dlatego, że jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy podejrzane w kierunku raka płuca, jak najszybciej należy zgłosić się do lekarza, a też warto wykonywać badania profilaktyczne, które zaleca lekarz rodzinny i badania przesiewowe w zakładach pracy. Natomiast ten program dotyczy przede wszystkim tych pacjentów, którzy są szczególnie narażeni. Podobnie jak mammografia, też nie dotyczy wszystkich kobiet, tylko dotyczy pań, u których najczęściej rozpoznaje się raka piersi, prawda, w określonym wieku. Podobnie ten program adresowany jest do tych pacjentów, którzy są szczególnie narażeni na rozwój raka płuca.
No ale te badania, które mamy takie przesiewowe, czy obowiązkowe, jeśli chodzi o te, które wykonujemy w związku z badaniami okresowymi na przykład, czy też kontrolnymi, które się przeprowadzą, no to są między innymi prześwietlenia klatki piersiowej. Przed chwilą pani powiedziała, że takie prześwietlenie to daje słabe szanse na wykrycie.
Tak, ale niskodawkowa tomografia komputerowa dopiero wchodzi do życia medycznego i tak naprawdę tym badaniem objęci są pacjenci z grupy szczególnego ryzyka. Być może w przyszłości dojdzie do sytuacji, kiedy każdy człowiek w określonym wieku będzie miał wykonywane takie badanie, prawda? Natomiast w chwili obecnej tylko populacja, która, można powiedzieć, że aż populacja szczególnie narażona na to, na rozwój raka płuca, a jest to naprawdę bardzo duża grupa mieszkańców naszego regionu.
Ja jako inżynier z wykształcenia nie mogę oprzeć się pytaniu, to co, to ta niskodawkowa to jest łagodniejsza i ona nie powoduje żadnych uszczerbków, a ta normalna tomografia komputerowa to powoduje, czy to... Tak samo często można jedną i drugą robić?
To nie jest tak. Niskodawkowa tomografia komputerowa przede wszystkim jest wykonywana bez kontrastu, czyli jest też bardziej bezpieczna dla organizmu. I rzeczywiście mniejsza dawka promieniowania jonizującego nie przykłada się tak do ewentualnych rozwojów i kolejnych nowotworów, ponieważ coraz częściej mówi się o tym, że nie możemy nadużywać promieniowania jonizującego w diagnostyce, dlatego że wielokrotne wykorzystywanie promieniowania jonizującego może być też rakotwórcze. I dlatego w populacji, która nie jest chora na nowotwór, musimy bardzo rozważnie kierować pacjenta na badanie z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego. Jeżeli pacjent już jest chory na nowotwór, to częste wykonywanie badania tomografii komputerowej niesie nam znacznie więcej korzyści niż ryzyka rozwoju kolejnego nowotworu. Także to są, musimy za każdym razem myśleć o korzyściach dla danego pacjenta i potencjalnym ryzyku, które wiąże się z zastosowaniem promieniowania jonizującego.
Ale tym pozytywnym jeszcze elementem jest to, że nie podaje się tam kontrastu, czyli ci, którzy mają na przykład kłopoty z nerkami.
Z nerkami, czy uczulenia na kontrast,
to też
mogą
mają
spokojnie to badanie mieć wykonane.
I wtedy nie ma tej obawy, że coś się może stać w trakcie samego badania.
Badania, a tak naprawdę, jeżeli okaże się, że jest guzek podejrzany o raka płuca, pacjent zostanie poddany regularnej tomografii, klasycznej tomografii komputerowej, jak również innym badaniom specjalistycznym, pulmonologicznym.
No ale wtedy to będzie wyższa konieczność i już nikt wtedy nie patrzy na to, że to może powodować cokolwiek. Zresztą to już jest, więc trzeba leczyć, a nie zastanawiać się. Moim i Państwa gościem była doktor habilitowany nauk medycznych Ewa Sierko, wiceprezes Fundacji Torax, adiunkt w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i kierownik oddziału radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii. Bardzo Pani dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję Państwu.
Te i wszystkie inne archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą Państwo odsłuchać na stronie internetowej. Jeśli ktoś ma propozycję tematu, bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A po 14 w studiu pojawi się Andrzej Bajgus i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja już dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.